Przy mikrofonie Marek Mikulski, witam Państwa. Dziś moim gościem jest proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata, ksiądz Janusz Posady. Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
W Stargardzkiej Kolegiacie dużo się ostatnio dzieje, a właściwie będzie się działo. Porozmawiajmy na początku o pracach archeologicznych, które mają ruszyć pod koniec tego miesiąca. Co tam się dzieje?
29 lipca pan dyrektor Muzeum Archeologicznego, pan profesor Majewski, rozpocznie, można powiedzieć, eksplorację krypty grzebalnej czy grobu jednego ze bardziej znamienitych burmistrzów Stargardu, Petera Gröninga, który zmarł w 1631 roku. Został tam pochowany razem z małżonką i będziemy badać ten grób od strony takiej archeologicznej z jednej strony, a z drugiej strony takie są zapowiedzi, aby były też to przeprowadzone badania genetyczne, aby więcej dowiedzieć się na temat osoby zmarłego.
O ważności tych badań może świadczyć to, że w badania włączył się Uniwersytet Szczeciński, prawda?
Tak, Uniwersytet Szczeciński oddelegował jednego pracownika właśnie z tego zakresu mikrobiologii, genetyki, który będzie pod tym kątem badał tę przestrzeń.
A dlaczego Peter Gröning jest ważny dla naukowców, a powinien być ważny dla mieszkańców Stargardu?
Peter Gröning przede wszystkim był wielkim fundatorem szkół w Stargardzie. To on doprowadził do tego, że rozwinęło się kolegium jego imienia. Dzisiejsze liceum numer 1 to jest właśnie jak gdyby pochodna tego wszystkiego, co ten człowiek zdziałał dla Stargardu. I był taką wybitną osobą, która troszczyła się przede wszystkim o edukację. Stąd też i rozwój tego miasta. Przypomnę, że Peter Gröning był także tym, który troszczył się o to, aby Stargard był takim centrum kultury, centrum intelektualnym dla regionu.
Czyli można powiedzieć, że wszyscy absolwenci Liceum Ogólnokształcącego nr 1 są jakby, powinni być wdzięczni Peterowi Gröningowi.
No tak, myślę, że tak.
Z tego co wiem, przeznaczył też on niewyobrażalną sumę pieniędzy na rozwój tego miasta.
To konkretnie właśnie na to kolegium przeznaczył, na dzisiaj byśmy to przeliczyli, około 12 milionów złotych. To były jego oszczędności. Świadczy to o tym, że Peter Gröning był człowiekiem, który miał głowę do biznesu, miał głowę do interesów różnych i potrafił pomnożyć swój majątek, a jednocześnie potrafił się tym majątkiem podzielić.
Czy spodziewa się ksiądz znaleźć coś niesamowitego w jego krypcie?
Tego to nie wiem. Nie będziemy wróżyć z fusów, ponieważ prace rozpoczną się 29 lipca i potrwają jeden miesiąc. Także mam nadzieję, że będziemy na bieżąco informowali także słuchaczy Twojego radia o postępach tych prac. Cieszy mnie to, że to jak gdyby zwraca troszeczkę zainteresowanie nie tylko mieszkańców Stargardu, a także naszego regionu tym miejscem, kolegiatą, że kolegiata także ma w sobie pewne tajemnice, które będziemy eksplorować, będziemy pogłębiać, żeby się coś więcej dowiedzieć.
Kolegiata stanie się ogólnopolską atrakcją turystyczną?
Daj Boże, żeby tak się stało. Jest już atrakcją turystyczną. Przypomnę, że jest to jeden z najlepiej zachowanych pomników historii, gdy chodzi o gotyk ceglany. Jest na szlaku gotyku ceglanego. Jest to świątynia bardzo okazała. I to jak gdyby już powinno powodować, że większe zainteresowanie powinno być ze strony turystów, którzy przybywają do Szczecina, i aby się wybrać do Stargardu i tutaj spędzić czas, bo przypomnę, że nie tylko kolegiata jest takim wspaniałym pomnikiem historii, także nasze mury obronne, nasze baszty, to są unikaty na skalę europejską.
Planty stargardzkie, jak twierdzi nasz ogrodnik miejski, są lepsze niż krakowskie.
No, jedne jest, znaczy porównywalne, jeżeli chodzi o długość, także i teraz po tym remoncie wyglądają rzeczywiście fantastycznie i jest to miejsce do pięknych spacerów i cieszyć się tylko trzeba, że nasze miasto tak właśnie pięknieje i od tej strony także tego zaplecza turystycznego i tych powiedziałbym możliwości rekreacji jest także od tej strony jest po prostu bardzo dobrze.
Ale nie tylko kolegiata kryje w sobie archeologiczne tajemnice, bo wiem, że na plebanii naukowcy też znaleźli coś interesującego, prawda?
Tak, to dzięki inicjatywie właśnie znowu pana profesora Majewskiego, dyrektora muzeum naszego w Stargardzie, przyjechał do Stargardu pan profesor Krąpiec, który na co dzień pracuje w Krakowie i dokonał odwiertów, pobrał próby dendrologiczne do badań. Prawdopodobnie mamy do czynienia w tym przypadku z belkami wykonanymi z dębu, ciosanymi siekierami czy jakimiś toporami i pochodzącymi z XV wieku. Dokładną datę, gdyby jeżeli chodzi o wiek tych drzew, zostanie określona na podstawie tych badań, które zostaną przeprowadzone w Krakowie.
A czy odkrycia archeologów, jeśli będą dość znaczące, nie wpłyną na remont kolegiaty?
Nie, to jest jak gdyby wpisane właśnie w ten program i naszym zamiarem jest właśnie przeprowadzenie tych badań wcześniej, tak aby mieć czas na dobrą, powiedziałbym, eksplorację tych miejsc, przebadanie tych miejsc, ponieważ w przyszłym roku już będzie taki poważny remont, także z pewną przebudową posadzki, bo ona jest bardzo zniszczona. Podczas po II wojnie światowej był to, przypomnę, magazyn budowlany przez prawie 10 lat. Jeździły tam ciężkie maszyny, ciężki sprzęt, łącznie z ciężkimi traktorami, więc ta posadzka jest pogruchotana. Ona będzie nie tyle wymieniana, co będzie po prostu uzupełniana i zgodnie ze sztuką konserwatorską odtwarzana.
A skoro jesteśmy już przy remoncie, to kiedy on się rozpocznie?
Ten remont się rozpoczął już praktycznie od 10 maja tego roku, ponieważ podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Kultury i rozpoczęły się procedury związane z wyłanianiem najpierw inżyniera kontraktu, teraz są prace związane z przygotowaniem projektów wykonawczych, instalacji elektrycznej, prac malarskich, malowideł, instalacji nagłośnieniowej, a także instalacji SAP-u, czyli zabezpieczenia przeciwpożarowego.
To może zapytam inaczej, kiedy wierni będą mogli zobaczyć odnowioną kolegiatę?
Za 5 lat.
I co takiego się w niej zmieni wizualnie? Czy będą mogli zauważyć te zmiany?
No naturalnie, to będzie, takie są plany. Dokończenie przede wszystkim remontu elewacji zewnętrznej od strony wschodniej. Następnie będzie to wymiana całej instalacji elektrycznej, która jeszcze jest z czasów niemieckich, więc ona już wymaga takiego gruntownego remontu. Będzie założona właśnie ta nowa posadzka, czy wymieniona w części, no i przede wszystkim malowanie tego kościoła, czyli ściany, malatury, ale także i renowacja zabytkowych fresków i malowideł, które są na sklepieniu nawy głównej.
Czy w odnowionej kolegiacie będziemy mogli zwiedzać wieżę widokową?
Na dzisiaj niestety wieża widokowa jest zamknięta z tej racji, że nie mamy tam drogi ewakuacji. I ktoś, kto wszedłby na tę wieżę i źle się poczuł, nie mamy praktycznie możliwości sprowadzenia tego człowieka na dół, a przypomnę, jest to 56 metrów wysokości nasza wieża ma. Więc i te
kręgosłupy... Można sobie zrobić krzywdę.
Można sobie zrobić krzywdę i to wiemy doskonale, że później roszczenia takich ludzi mogą być tak obciążające, że nie bylibyśmy w stanie wypłacić się z tych wszystkich takich spraw. Ja mam nadzieję, że po remoncie kolegiaty udostępnimy ten taras widokowy, ale każdy zwiedzający będzie musiał podpisać taką deklarację, że robi to na własne ryzyko i kolegiata w żadnym wypadku nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, gdyby coś się stało, jeżeli chodzi o stan zdrowia.
Ważne pytanie, choć może się wydawać banalne. Co Stargard zyska na odnowieniu kolegiaty?
Przede wszystkim to jest pomnik historii, który zostanie poddany renowacji takiej gruntownej i całe zainteresowanie jak gdyby już tym remontem, bo mam nadzieję, że będzie takowe, to jak gdyby skłoni wielu, by przyjechać do Stargardu, zobaczyć, podziwiać to miejsce, bo rzeczywiście kolegiata jest wyjątkowa, jeżeli chodzi o swoją architekturę i o swoje dzieje, bo przecież początki kolegiaty to rok 1292, i potem kolejne stulecia budowy tego obiektu, przebudowy, dokładania jak gdyby do architektury tego obiektu, jeszcze dodatkowych kaplic, dobudowanie kaplicy mariackiej chociażby w XV wieku. To wszystko stanowiło o tym, że ten obiekt po prostu cały czas żył i tam się przeplatają różnego rodzaju wpływy, także i te konserwatorskie, bo kolegiata była poddana konserwacji po wielkim pożarze, który był w 1635 roku, została poddana konserwacji w 1817 roku, potem ponownie w 1905 roku. No i teraz jak gdyby po tych 100 latach od ostatniej renowacji pana architekta Denekiego, który tutaj był stargardzieninem i miał wielki wpływ na nadanie tej obecnego kształtu malatury w kolegiacie, to będzie taki remont stulecia.
To dość może teraz już mowy o przeszłości, porozmawiajmy o przyszłości, bo wiem, że rusza program hashtag Kolegiata Kultura. Co to jest?
To jest taki program, który, powiem szczerze, wymyślił nasz zaprzyjaźniony i grający w naszej kolegiacie organista Maciej Lewandowski. Za to mu jestem wdzięczny, że on tak od tej strony myśli tak, żeby nadać tym różnego rodzaju wydarzeniom kulturalnym, które się w kolegiacie odbywają, także i ten wymiar społeczny, szerszy, by jakoś to wypracować jakąś markę tych wszystkich spotkań, bo to też się wiąże z tym, co planujemy w przyszłości. Planem naszym podczas renowacji kolegiaty jest wybudowanie także nowych organów koncertowych, które będą także wpisywały się w nasze zamierzenia te kulturalne, by Stargard również cieszył się takimi koncertami podobnymi do takich organizowanych w Kamieniu Pomorskim czy w
Szczecinie. Czyli możemy liczyć na festiwal organowy, tak?
Mam taką nadzieję, że w tym kierunku to wszystko będzie zmierzało i będziemy się mogli cieszyć takim koncertem organowym także w Stargardzie.
A wszystko określone hasłem hashtag Kolegiata Kultura, jeśli dobrze zrozumiałem.
Tak.
No to na koniec chyba warto byłoby przypomnieć, że już niedługo Jarmark u Królowej Świata. Co to za impreza, jak to będzie wyglądało i gdzie mogą przybyć ci, którzy chcieliby zobaczyć, co tam się dzieje?
I będzie to trzecia edycja naszego jarmarku. Ona jest połączona, ten jarmark jest połączony z obchodami naszego odpustu parafialnego i chcemy zaprosić właśnie wszystkich wystawców, tych, którzy mają do zaoferowania także swoje produkty regionalne, także swoje jakieś rękodzieło, do tego, by przybyć na rynek staromiejski i tam przez te trzy dni, przypomnę, 23, 24, 25 sierpnia, uczestniczyć razem z nami, by podzielić się tym, co wytwarzają, co produkują i by mieszkańcy Stargardu mogli przybyć, to zobaczyć, kupić i ucieszyć się także tym wydarzeniem.
A nie tylko mieszkańcy Stargardu, prawda?
No właśnie, nam zależy też na tym, żeby przybywali także mieszkańcy Szczecina i okolicy. Wszyscy ci, którzy po prostu chcą spędzić miło czas w Stargardzie i mam nadzieję, że ten jarmark przyczyni się do tego, żeby tak właśnie sobie odpocząć tutaj w tym naszym pięknym mieście.
I na tym musimy już kończyć. Moim dzisiejszym gościem był ksiądz Janusz Posadzy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu. Miłego dnia.